Witam Państwa, jest poniedziałek, 24 sierpnia, minęła godzina 13. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Dyskryminowanie i prześladowanie ewangelicznych chrześcijan w Polsce. Dziś ukazał się raport opisujący to zjawisko na przykładzie Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie oraz telewizji Idź Pod Prąd. W raporcie czytamy: biblijni chrześcijanie należący do Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie, a także jego sympatycy są obiektem dyskryminacji na tle wyznaniowym ze strony państwa polskiego, które nie przestrzega zasad konstytucyjnych i ustawowych, jak również zasad prawa międzynarodowego dotyczących podstawowych praw i wolności człowieka i obywatela. Dopuszcza się dyskryminacji oraz czynnego zwalczania środowiska Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie, posługując się w tym celu kryterium wyznaniowym. Raport wymienia ataki fizyczne na pastorów, członków i sympatyków Kościoła, m.in. spalenie samochodu, odkręcanie śrub w kołach, przebijanie dętek, oblanie fekaliami budynku będącego własnością Kościoła i podkreśla bierność policji i prokuratury w tych sprawach. Raport zwraca też uwagę na dyskryminację ze strony rządu. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych odmówiło zawarcia odrębnej umowy regulującej stosunki pomiędzy Kościołem Nowego Przymierza w Lublinie a państwem. Także rządowa telewizja odmawia prezentacji poglądów Kościoła w mediach mimo ustawowego obowiązku. Więcej o raporcie już za chwilę. Idź Pod Prąd na żywo. Resort Zdrowia poinformował dziś o 5 ofiarach śmiertelnych COVID-19. Wczoraj z powodu COVID-19 w Polsce zmarły 4 osoby, w sobotę 13. W sumie w Polsce zmarło już 1960 zakażonych osób. Resort poinformował dziś o 548 nowych potwierdzonych zakażeniach koronawirusem. Wczoraj Resort Zdrowia informował o 581 nowych zakażeniach, w sobotę było ich 900. Ponad 800 tysięcy ofiar chińskiego wirusa. Jak podają oficjalne statystyki, już 812 tysięcy osób na całym świecie zmarło z powodu zakażenia chińskim koronawirusem. Najwięcej ofiar, 180 tysięcy, odnotowano w Stanach Zjednoczonych. W sobotę na COVID-19 zmarło tam ponad 900 osób. W Brazylii łącznie zmarło 114 tysięcy zakażonych, z czego w sobotę ponad 800. W Meksyku po zakażeniu wirusem z Wuhan zmarło już 60 tysięcy osób, w Indiach ponad 57 tysięcy. W niedzielę w 55 miastach Białorusi odbyły się antyrządowe protesty. Wczoraj w stolicy Białorusi ponad 100 tysięcy protestujących domagało się ustąpienia ze stanowiska prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Niektóre media podają, że liczba demonstrantów mogła sięgać nawet 200 tysięcy. Pochód demonstrantów zmierzał ulicami Mińska do Pałacu Prezydenckiego, jednak drogę odcięła im milicja i wojsko. W pewnym momencie nad prezydencką rezydencją pojawił się helikopter. Służba prasowa prezydenta udostępniła nagranie, na którym widać, jak Łukaszenko wysiada z helikoptera, ubrany w kamizelkę kuloodporną i uzbrojony w karabin. Swoje poparcie dla Białorusinów wyrazili Litwini, którzy utworzyli 32-kilometrowy łańcuch wolności od Wilna do granicy z Białorusią. W akcji wzięło udział 50 tysięcy osób, w tym prezydent kraju Gitanas Nauseda. Łańcuch Solidarności z Białorusią utworzono również na Łotwie, w Estonii oraz w Warszawie na moście Śląsko-Dąbrowskim. Demonstracje w Mińsku odbywały się również w piątek i sobotę. Każdego dnia brało w nich udział kilka tysięcy osób. Protesty na Białorusi trwają od ponad 2 tygodni. Demonstranci wyszli na ulicę po ogłoszeniu wyniku wyborów prezydenckich, które uznali za sfałszowane. Aresztowany w czwartek działacz Komitetu Strajkowego Zakładów Białoruskali Dmitrij Kudzelewicz ujawnił się na Ukrainie. Jak informuje Radio Swoboda, mężczyzna został aresztowany przez KGB i zabrany na przesłuchanie, jednak udało mu się uciec. W piątek Aleksander Łukaszenko spotkał się ze strajkującymi pracownikami agrokombinatu pod Mińskiem. Prezydent zagroził, że jeśli robotnicy dalej będą strajkować, zastąpią ich górnicy z Ukrainy. Jednak ukraińscy górnicy odparli, że nie są łami strajkami i nie zamierzają jechać na Białoruś. Problemy z pracownikami pojawiły się również w białoruskich mediach publicznych po tym, jak część dziennikarzy dołączyła do strajków. W piątek Aleksander Łukaszenko przyznał, że w tej chwili białoruskich dziennikarzy zastępują dziennikarze z Rosji. W piątek ukazał się również wywiad białoruskiego blogera Niechta, który kieruje strajkami, z premierem Mateuszem Morawieckim. W wywiadzie premier stwierdził, że obecne wydarzenia to przełomowy moment w życiu Białorusi. Czuję, że tu dzień po dniu, godzina po godzinie czasami dzieje się historia. Historia przyspieszyła, dlatego nie mogliśmy stać z boku, powiedział premier. Dzisiaj zastępca sekretarza stanu USA Steven Biegun spotka się na Litwie z liderką białoruskiej opozycji Swiatłaną Cichanouską. Amerykański polityk omówi również sytuację na Białorusi z szefem litewskiej dyplomacji Linasem Linkiewiciusem oraz z ministrem obrony Raimundasem Karoblisem. We wtorek Steven Biegun uda się do Moskwy. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis dzisiaj o 18. A teraz zapraszam na Idź Pod Prąd na żywo.
Spalono samochód chrześcijanina z Idź Pod Prąd i Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Przemoc wobec protestantów w Polsce narasta, a dziś premiera raportu pod tytułem Dyskryminowanie i prześladowanie ewangelicznych chrześcijan w Polsce na przykładzie Kościoła Nowego Przymierza i Idź Pod Prąd. Tymczasem w sobotę, 22 sierpnia, był, uwaga, Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na religię i wyznanie. To na początek, a w drugiej części redaktor Hanna Shen, nasza korespondentka na Tajwanie, spytamy ją m.in. o komentarz do wywiadu z Doug Bromirem i Andrzejem Sośnierzem, którzy byli gośćmi telewizji Idź Pod Prąd w piątek. Eunika Chojecka, zapraszam. A ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd. Witam cię serdecznie.
Witam ciebie i państwa bardzo serdecznie.
Zapraszamy was do zadawania pytań i komentarzy również do redaktor Hanny Shen. To w drugiej części programu. Jakie były okoliczności spalenia tego samochodu chrześcijanina z mega kościoła, czyli projektu Kościoła Nowego Przymierza i związanego również z telewizją Idź Pod Prąd? Więcej oczywiście w raporcie na temat dyskryminacji i prześladowania chrześcijan w Polsce. On już dostępny na idźpodprąd.pl. No, ile możemy powiedzieć w tym momencie?
Chodzi o Grzegorza Doleckiego z Janowa Lubelskiego, także nasz brat w Chrystusie, nasz widz, zgodził się upublicznić swoje dane. W swoim mieście zresztą jest osobą rozpoznawalną i publiczną, bo pełni funkcję wraz z żoną, mają taki rodzinny dom dziecka, jest też społecznym kuratorem sądowym, jest też asystentem rodziny w gminnym ośrodku pomocy społecznej i wychowawcą w ośrodku kuratorskim. Także człowiek od lat zajmujący się pracą z trudną młodzieżą. To jest wyzwanie, ten nasz bohater, można tak powiedzieć, dostał niedawno taką prestiżową nagrodę wojewody, zdaje się. Także to, co robili wraz z żoną, to nie było coś, co wcześniej spotykało się z jakąkolwiek krytyką, tylko wręcz same nagrody, pochwały. Wiele dzieci przewinęło się przez ten ich rodzinny dom dziecka.
Ale nawrócił
dzieci
się
z bardzo trudnych rodzin.
I nawrócił się do Jezusa.
I właśnie.
Zaczął współpracować z telewizją Idź Pod Prąd, również występował w programach telewizji.
O właśnie, to jest myślę kluczem. Zaczął się publicznie w swoim środowisku utożsamiać z Jezusem i z telewizją Idź Pod Prąd. To są dwa czynniki bardzo ważne. Zaczął występować w naszych programach i na swoich mediach społecznościowych zaczął dość otwarte wsparcie dla ewangelicznego chrześcijaństwa, dla telewizji Idź Pod Prąd. I w tym momencie znalazł się na celowniku zorganizowanej grupy hejterów. No, bardziej przestępców niż hejterów, bo mamy tu do czynienia z czynami karalnymi.
A skąd wiemy, że to jest zorganizowana grupa?
Ponieważ posługuje się środkami, które są, można powiedzieć, poza zasięgiem jakiegoś działania takiego rozproszonego czy spontanicznego. Nie? Po pierwsze, zanim jeszcze doszło do tego podpalenia, już grupa hejterów zaczęła rozklejać obelżywe jakieś, czy rozdawać obelżywe ulotki na temat Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Miało to miejsce, kiedy projekcja filmu Genesis, zorganizowana przez naszych widzów właśnie z Janowa Lubelskiego, odbyła się. To chyba był koniec zeszłego roku, tak jeszcze jakoś kojarzę, wydaje mi się, że listopad, może można to sprawdzić. Także już wtedy pojawiły się właśnie takie oszczercze i wzywające do nienawiści ulotki i donosy. I donosy
film
na razie...
Genesis, czyli film o stworzeniu świata.
Tak. Film można sobie zobaczyć. U nas jest tam w takiej wersji, że można go chyba jakoś kupić, czy coś takiego do takiego
kilku... Pay per view, tak, czyli kilka złotych i możecie Państwo zobaczyć ten niesamowity...
Weszliśmy w
animację o stworzeniu świata.
Ze względu
świata.
Na to, że nie można organizować wielkich spotkań, było w pandemii, no to weszliśmy w ten sposób dystrybucji. Wcześniej były to darmowe pokazy w całej Polsce. I po tym pokazie nasiliła się próba takiego zastraszenia tego człowieka. Był on śledzony. To wiecie, no nikt takich rzeczy nie robi spontanicznie. Można tam komuś kopnąć w samochód, można spontanicznie różne takie rzeczy, napisać komentarz, ale jeżdżenie za tym człowiekiem, śledzenie go, skąd o tym wiemy? Ponieważ donosy z tego codziennego śledzenia zaczęły później spływać do tych instytucji, w których Grzegorz pracuje, czy gdzie służy jako opiekun dla młodzieży.
Jakbym oglądała film Hejter Jana Komasy.
Dokładnie, udokumentowane zdjęciami, czyli ktoś wiele godzin znał jego adres, znał jego mniej więcej marszrutę, bo także w pracy był śledzony, pojawiły się takie obelżywe donosy na niego, na przykład, że niewolniczo wykorzystuje swoje dzieci. A wiecie, na czym polegało to niewolnicze wykorzystanie swoich dzieci? Że 16-letnia córka pomogła mu rozładować czy załadować samochód, bo jest też kurierem, zawodowo się tym zajmuje. Rozumiecie? No to jest po prostu skandal tego typu i udokumentowane to zdjęciami, jak ona tam paczki mu pomaga przenosić czy wynosić.
Tak doszło do spalenia samochodu.
Samochód po pracy został zaparkowany blisko domu. To jest bardzo ważny szczegół, blisko domu, ponieważ gdyby w porę nie zauważono tego pożaru, mógłby zająć się cały budynek mieszkalny, gdzie też było wiele dzieci. Gdzie też było wiele dzieci, bo przypominam, że w tym domu prowadzony jest rodzinny dom dziecka. Także ten samochód widzicie, w jakim jest stanie.
I tak jak mówię, został całkowicie spalony. Ci prześladowcy, oni mieli świadomość, że w budynku, w domu znajdują się dzieci, ponieważ śledzili Grzegorza Dolewskiego. Mieli tą świadomość, że mogą narazić ich życie.
Jeszcze tylko dodam, że oczywiście nie ma sprawców. Nie ma sprawców. Nie można jasno powiedzieć, że to na pewno ci sami, którzy robili te rzeczy, podpalili ten samochód. Jest tylko jasne, że Grzegorz konsultował się z mechanikami samochodowymi, którzy mu powiedzieli, że w życiu nie widzieli takiego przypadku. Nie będę wchodził w techniczne niuanse, to dla chętnych możemy kiedyś Grzegorza zaprosić i opowie.
Poczekaj, czy zostało zgłoszone na policję?
Właśnie o to chciałem
ten akt przemocy
teraz rozwinąć swoją wypowiedź. Prokuratura nie wysłała ani ekipy technicznej. Rozmawialiśmy z ludźmi, którzy w służbach pracują. W przypadku takiego hejtu i spalenia samochodu, spłonięcia samochodu, o tak powiedzmy, wręcz obligatoryjnie wysyła się ekipę techniczną. Tu ekipa techniczna z prokuratury w Janowie Lubelskim nie została, czy z policji, bo to ekipa techniczna jest z policji, nie została wysłana do zebrania śladów, a prokuratura w Janowie Lubelskim szybciutko umorzyła sprawę, pomimo że była informowana o tym, że to spalenie wpisuje się w ciąg zdarzeń. W ciąg zdarzeń hejtu, pisania donosów, śledzenia, rozrzucania obraźliwych materiałów wzywających do nienawiści, tego naszego brata w Chrystusie. I zobaczcie, tu z tego raportu to się jasno wyłania. Prokuratura Ziobry cały czas umywa ręce w ten sposób, można powiedzieć, zachęcając przestępców do jeszcze większej takiej śmiałości, czyli dając im poczucie bezkarności.
Dlaczego tak
prokuratura
się dzieje?
Ziobry daje tym hejterom poczucie bezkarności. To z tego raportu wynika niezbicie. Dzisiaj jeszcze zaprosimy na dogrywkę Andrzeja Turczyna, będzie więcej na ten temat mówił. Z czego to wynika?
No właśnie.
To trzeba by Ziobry zapytać, ale oczywiście dziennikarze albo go nie zapytają, a na nasze pytania nie odpowie. Bo przypominam, że wysłaliśmy do Ziobry kiedyś cały plik dokumentów pokazujących, co się tam dzieje w tych prokuraturach. To wiecie, co zrobiła Ministerstwo Sprawiedliwości, czyli siedziba Ziobry? Choć był to list polecony, to bez otwarcia odesłali ten list, że jest nie do nich. To Andrzej Turczyn mówi, nigdy tego nie widziałem w historii, żeby nie przyjąć listu poleconego, a to się wszystko działo. To pokazuje, że osobiście sam Ziobro może być zaangażowany w te decyzje prokuratorów, bo przecież prokuratorzy są podlegli bezpośrednio Ziobrze, nie? Czyli oni realizują zadania władzy. Oni realizują zadania władzy. Jakie to są zadania? Ukręcać łeb sprawom, które związane są z prześladowaniem chrześcijan w Polsce. To jest stan faktyczny. Z tego raportu to wynika niezbicie. Widać też, pytałeś, jakie są działania zorganizowane. Nie? To są te same osoby we wszystkich tych sprawach, a prokuratura jest ślepa. Wybierają ludzi, którzy są w jakiś sposób wybijający się, jeśli chodzi o wspieranie telewizji Idź Pod Prąd.
W raporcie również jest mowa o prześladowaniu, dyskryminacji policjanta związanego i z Kościołem Nowego Przymierza, i z telewizją Idź Pod Prąd, Tomasza Biskupa.
Tak, ten nasz brat w Chrystusie i mam nadzieję widz, dzisiaj pozdrawiam cię Tomku, jeśli nie jesteś w pracy i możesz nas oglądać, dokładnie taki sam hejt przeżył na swojej osobie. I znowu prokuratura, zobaczcie, prokuratura z drugiego końca Polski. Tu mamy Janów Lubelski, tam Czarnków, czyli Wielkopolska. Prokuratura zachowuje się dokładnie w ten sam sposób. Dlatego obciążam osobiście ministerstwo kierowane przez pana Ziobry, że prokuratorzy w ten sposób, że tak powiem, z jednego klucza wszystkie te sprawy w całej Polsce traktują. To jest skandal. To jest skandal na poziomie międzynarodowym, co robi Ziobro. Ja wielokrotnie o tym mówiłem i apelowałem do rządu, apelowałem do prezydenta. Osobiście prezydent został o tych wszystkich przypadkach powiadomiony. I nic się nie dzieje. Mówię, już tam nie tylko niszczą samochody, bo to jest przypadek pastora Kopcia z zeszłego roku. Dokładnie ten sam schemat, nie ma, umorzono, nic nie widać, nic nie słychać i tak dalej. Teraz spalili samochód, co groziło podpaleniem domu, gdzie było kilkanaścioro, zdaje się, dzieci. To co, jeszcze mają zabić kogoś z nas, żebyście swoje dupy ruszyli do tego, co wam płaci naród polski? To jest po prostu skandal. I to się dzieje we wszystkich kościołach protestanckich, które nie poszły na ekumenizm. Bo te, które są na pasku ekumenizmu, a to już mają krycie. To już mają krycie, oni są dobrzy. Ale ci, którzy naprawdę walczą za prawdę Jezusa Chrystusa w Polsce, są prześladowani. Tylko wielu z nich boi się nawet o tym powiedzieć. Rozmawiałem z pastorami z innych kościołów, mówili, tak, prześladują nas, dyskryminują, ale nic nie powiemy, bo się boimy, że będzie jeszcze gorzej. Czyli już ich prześladują, a oni się boją, że będzie gorzej. No to ja takiej mentalności nie rozumiem i jak widzicie, absolutnie nie godzę się na takie stawianie sprawy. Zresztą to jest antybiblijne. Jak zobaczycie apostoła Pawła, gdzie jego prawa obywatelskie w Imperium Rzymskim były łamane, czy w jego ojczyźnie, czyli u Żydów w Jerozolimie, to on zawsze protestował. Sam Jezus protestował, kiedy jego prawa były łamane. Także
o tym
to
więcej
takie zamilczanie tego prześladowania i dyskryminacji chrześcijan, które jest w wielu innych kościołach. Chcemy, dlatego część nawet tutaj użyliśmy z innych kościołów przypadków, bo chcemy, żeby chrześcijanie w Polsce zaczęli mówić, jak jest. Dlatego mam nadzieję, że ten raport to otworzy dopiero prawdziwą rzeczywistość. Jak traktowani są ci, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, w tym katolibanie, jakim jest trzecia RP. Więcej. Zapraszamy wszystkich naszych widzów i proście swoich pastorów. Zróbmy aneks do tego raportu. To jest dopiero wstęp. Jeszcze to się w sosie oblewa wolności religijnej. Chyba w piątek Rydzyk, czy ktoś tam organizował, czy współorganizował konferencję o wolności religijnej w Polsce.
Tak, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, również Uniwersytet Tadeusza Rydzyka, ta szkoła medialna.
Jaki tam uniwersytet?
To? I Warsaw Institute, to zdaje się w środę odbyła się taka debata. No, próbują coś robić, tak? Myślę, że...
Nie, próbują tylko gadać. I pozorować robienie. Bo jeszcze z Amerykanami chcą, mają na tyle, ten katoliban ma na tyle czelność, że chce w listopadzie organizować w Polsce jako miejscu wolności religijnej konferencję na temat prześladowania chrześcijan i wolności religijnej w świecie. Faryzeusze to w ogóle by były cnoty w porównaniu z tą kiłą.
Odwaga apostoła Pawła, o której mówiłeś. Dzisiaj więcej o tym. 20:30, niesamowity program Biblia w czasie zarazy, Dzieje apostolskie. Pastor Paweł Chojecki zaprasza. A teraz, drodzy Państwo, przenieśmy się na chwilę do nauczania pastora Pawła Chojeckiego z tej niedzieli. Niesamowite fragmenty, chyba jeden z najlepszych. Pokażemy Państwu właśnie o wspaniałych tradycjach Rzeczpospolitej, wolności i braku prześladowania ze względu na wyznanie i porównanie właśnie oparcia się Polski na katolicyzmie i oparcia się Stanów Zjednoczonych na Piśmie Świętym. I wracamy za chwilę.
Konstytucja amerykańska kwitnie do dziś, a z Konstytucji 3 maja pozostały tylko obchody i mały pomnik na placu litewskim. Tyle nie ma. Wyparowała. Szlachta się zgodziła, ale potem ani nic nie zrobiła, żeby wypełnić to. Na przykład była tam 100-tysięczna armia, to nie wiem, czy 20 chyba zebrali, czy mniej nawet, nie? Miało być 100 tysięcy, nie? Czy nawet 200? No w cholerę, jak to mówią, nie? A było, jak kłod napłakał, nie? Także, bo pieniędzy nie dali, nie? Czyli wiecie, podpisać, tak, króla można na rękach nosić, wiwat tam i tak dalej, nie? Ale teraz trzeba dać kasę, a nie, to już zapomnij, to nie Honda, albo tamci, nie? My już się wyślizgamy z tego interesu. I tak można by pokazywać praktycznie Konstytucja 3 maja, jak szybko powstała, tak szybko zgasła, nie? Bo nie było za nią właśnie tego ideowego fundamentu. To właśnie różniło Polskę w tym momencie już od Ameryki. Bo Ameryka, kiedy budowała to swoje przymierze na statku Mayflower, to było fundamentem. I dlatego wygrali. A Konstytucja 3 maja, wiecie, jaki dała fundament? Religią panującą w Polsce będzie rzymski katolicyzm, a odstępstwo będzie karane śmiercią. O tym rzadko się mówi. Taki fundament ideowy, czy można powiedzieć religijny, czy jak ktoś chce, chrześcijański dała, czy antychrześcijański lepiej, dała Konstytucja 3 maja. Dlatego zdmuchnięta została. Nic nie zrobiła.
Dziękujemy serdecznie. Całość na naszym kanale YouTube polecamy. A z nami jest już redaktor Hanna Shen, nasza korespondentka na Tajwanie. Witamy serdecznie.
Dzień dobry, witam Państwa.
Pani redaktor, my rozmawiamy o prześladowaniu protestantów w Polsce. Czy chciałaby Pani skomentować ten akt przemocy, o którym rozmawialiśmy przede wszystkim, czyli spalenie samochodu jednego z chrześcijan związanych i z Kościołem Nowego Przymierza w Lublinie, a także z Idź Pod Prąd?
No, powiem szczerze, że jestem zszokowana. Ja się dzisiaj o tym dowiedziałam i to jest naprawdę dla mnie coś szokującego, że może dochodzić do takich czynów w Polsce. I dotyczy to środowiska Idź Pod Prąd, chociaż jestem zszokowana, ale nie zdziwiona, tak bym powiedziała, dlatego że to nie jest już pierwszy akt no, takiej no, przemocy wobec ludzi związanych z tego środowiska. Ja nie chcę się tutaj porównywać, bo to, co wielu osób z tego środowiska przechodzi w postaci takich fizycznych, niebezpiecznych dla życia ataków, no w ogóle nie można porównać do tego, co ja dostaję, występując u państwa. No to są po prostu jakieś tylko chamskie opinie, że tak powiem, wysyłane do mnie albo do ludzi, których znam, albo no, jak gdzieś wystąpię w jakimś innym mediu, to od razu hasła, żeby nie słuchać, bo ja jestem ta od Chojeckiego. No, ale to mi pokazuje, jak ogromna jest nienawiść pewnych, jak budowana jest, jak budowana była, ona jest cały czas podsycana, ta nienawiść do środowiska. I to mi, no, stąd mówię, że nie jestem zdziwiona, że to musiało i będzie nadal, jeżeli nie zostanie to... nie będzie to karane, nie będzie to piętnowane, nie zostanie, państwo się tym nie zajmie, to dojdzie na pewno do tragedii. Dlatego bardzo się cieszę, że jest ten raport i rzeczywiście uważam, że najważniejsze jest, żeby go teraz wszędzie podawać, żeby o tym usłyszały nie tylko media, być może nie będą chciały usłyszeć, ale żeby usłyszeli o tym Polacy po prostu, żeby jak najwięcej ludzi zobaczyło, że dzieje się coś takiego, że jest totalne zamilczenie, brak działania ze strony państwa.
Dostępne, tak jak mówiłam, na idźpodprąd.pl. Możecie już państwo rozsyłać swoim znajomym, ale my również wysłaliśmy go do mediów i wyślemy także do instytucji państwowych, bo jest w tym raporcie, tak jak mówiliśmy, przykład nie jeden dyskryminacji protestantów przez właśnie instytucje rządowe, państwowe, między innymi telewizję publiczną, ale także organa ścigania. Ja chciałam
zapytać... Tylko dodam, że niebawem ten raport także w wersji angielskiej się ukaże.
Tak, to jest bardzo dobry materiał na tą konferencję wolności religijnej, która ma być z Amerykanami. To jest jeden z materiałów, który powinien być podstawą tej konferencji.
Pani redaktor, jeszcze pytanie do pani. Czy chciałaby pani coś powiedzieć tym ludziom, którzy hejtują, tym ludziom, którzy prześladują chrześcijan, protestantów w Polsce? Część wydaje się, że robi to z pobudek takich ideologicznych, że nawet wierzą w to, że prześladując kogoś innej wiary, robią dobrze.
Chciałam się, że jest jakaś grupa ludzi, którzy są po prostu źli. To są ludzie, którzy rzeczywiście, oni chcą, żeby się wydarzyła tragedia. Oni rzeczywiście do tego dążą. A większość jednak ludzi wydaje mi się, że jest po prostu, być może bezmyślna po prostu i widzi w państwa środowisku jakieś ogromne zagrożenie. Nie myśli, nie analizuje tego dokładnie, ale nie myśli przede wszystkim, że dziś to spotyka was. Lewica w tym samym czasie rośnie. Widzimy ataki na różnego rodzaju wyznania w różnych miejscach ze strony różnych lewicowych, komunistycznych ruchów. I te same ataki kiedyś przyjdą na ludzi, którzy dziś występują, mówią o sobie, że są katolikami, a atakują właśnie was. Także no, myślę, że jest duża grupa ludzi, która powinna o tym pomyśleć, że to kiedyś spotka także ich, że po nich także przyjdzie jakaś grupa i w ten sposób w nich uderzy, jeżeli będą temu przyklaskiwać.
Poseł Andrzej Sośnierz z Porozumienia, który był gościem już trzykrotnie telewizji Idź Pod Prąd, powiedział właśnie podczas wywiadu z Kornelią Chojecką i Tymoteuszem Chojeckim, że on no, nie przejmuje się atakami ze strony w polityce.pl, że wystąpił w Idź Pod Prąd, no bo tak niestety to środowisko reaguje. Może pokażmy w wypowiedź Andrzeja Sośnierza, który odpowiada na atak w polityce.pl i wracamy za chwilę.
Pan poseł Andrzej Sośnierz został skrytykowany przez portal W Polityce za to, że wystąpił u nas. Ukazał się artykuł pod tytułem "Zgubił się". Poseł Porozumienia krytykuje rząd za walkę z pandemią w telewizji trzykropki pastora Chojeckiego. Jakby pan poseł odpowiedział redakcji W Polityce? Zgubił się pan?
No to właśnie jest taka cecha wszystkich demokratów, którzy mówią wolność, tutaj równość, wszyscy mają prawa się różnie wypowiadać, pluralizm to piękne słowa, a kiedy ja no nie widzę powodu, dlaczego miałbym w waszej telewizji nie występować. To nie znaczy, że się zgadzam, nawet dobrze nie znam waszych tutaj jakichś przesłań, czy też jakiejś wizji, którą chce się propagować, ale dlaczego mam nie powiedzieć wtedy, kiedy mi nie krępujecie swobody mojej wypowiedzi, więc to zupełnie... Demokraci to mają do siebie, że oni najbardziej lubią wtedy, kiedy demokracja tak, ale po naszemu. Tak.
Całość wywiadu oczywiście na naszym kanale YouTube i na Facebooku Idź Pod Prąd. Pani redaktor, jak pani skomentuje cały ten wywiad, rozmowę z Dobromirem Sośnierzem z Konfederacji, wiceprezesem partii Korwin, a także Andrzejem Sośnierzem z partii Porozumienie?
Ja na ten materiał bardzo się cieszę, dlatego że no, może nie ze wszystkim się zgadzam, nawet pewnie w wielu rzeczach nie, ale uważam, że no, to jest też taki... czas dla naszego środowiska, dla widzów Idź Pod Prąd, dla starszych widzów, dla nowych, lepszego poznania polityków, dlatego że my tak naprawdę no, wielu z tych polityków w tak długich wypowiedziach nie znamy i tak różnych tematach, nie słyszeliśmy tego. I porównania i zobaczenia jak naprawdę, jak bardzo się różnimy, w których miejscach coś nas może łączyć. I czy rzeczywiście jest możliwa w Polsce no, jakieś takie połączenie tego ruchu konserwatywnego, czy rzeczywiście są jakieś punkty wspólne. Także im więcej takich programów, więcej polityków odważnych, którzy zgodzą się wystąpić, wydaje mi się, że to jest coś dobrego i tych polityków należy chwalić. Jak mówię, nie musimy się ze wszystkim z nimi zgadzać, ale fakt to, co powiedział pan Sośnierz, że no... On nie widzi problemu, żeby przyjść do państwa i powiedzieć, i tutaj nikt nie będzie mu dyktował, czy ma występować, czy nie. No to jest coś na tle innych polskich polityków, w większości polskich polityków to jest warte podkreślenia. No mnie oczywiście najbardziej zainteresowały tematy związane z Dalekim Wschodem. Także no tutaj najbardziej się na tym skupiłam i cieszę się, że były pytania na ten temat, że było i o tej uchwale dotyczącej Hongkongu i było także... o Chinach. Ja o tym mogę powiedzieć, jeżeli mam mówić dalej.
Pani redaktor, to oddajmy głos w takim razie Dobromirowi, tym razem Sośnierzowi, wiceprezesowi partii Korwin. On no, przyznał w tej rozmowie, że sympatia Grzegorza Brauna, z którym jest w Konfederacji, go bardzo dziwi.
Dlaczego środowisko, które mówi, że jest wolnościowe, no nie chciało poprzeć tych wolnościowych protestów w Hongkongu?
No, przeciwnikami są przede wszystkim przedstawiciele Ruchu Narodowego i Grzegorz Braun również chyba, więc tutaj jest przede wszystkim opozycja.
Wspomniał pan o Grzegorzu Braunie. On w kwietniu 2019 roku opublikował na YouTubie takie nagranie, gdzie twierdził, że Fort Xi, bo tak nazywa się cesarz chiński, jest moją odpowiedzią na koncepcję Fortu Trump. A wcześniej mówił pan, że trzeba uważać na chińskich komunistów, którzy atakują Hongkong, na następnym celowniku mają Tajwan, a w końcu przyjdzie nasza kolej. Jak pan w tym kontekście ocenia wypowiedź Grzegorza Brauna?
No, jak widać, nie zgadzamy się w tym punkcie. To również nie było elementem porozumienia tworzącego Konfederację, jak będziemy odnosić się do polityki chińskiej. No, daje się zauważyć, że Grzegorz Braun ma znacząco inne podejście do tej sprawy i jego taka nadmierna wyrozumiałość wobec Chin, czy wręcz czasami można by odnieść wrażenie, że sympatia też mnie dziwi, no ale to już temat na rozmowę z panem Grzegorzem Braunem. Trudno, żebym ja referował jego poglądy w tej sprawie.
Pani redaktor, komentarz do tych słów Dobromira Sośnierza. Rzeczywiście no, widać, że ta sympatia, wyrozumiałość do komunistycznych Chin Grzegorza Brauna Dobromirowi Sośnierzowi się nie podoba. Czy pani byłaby w jednym ugrupowaniu, w konfederacji z Grzegorzem Braunem, z Ruchem Narodowym, którzy są rzeczywiście no, otwarcie, można powiedzieć, prochińscy?
Znaczy, ale Palicho Braun, Palicho Narodowcy, ale jaki jest pogląd Korwina? na ten temat, na temat sojuszu z Chinami, na temat Chin komunistycznych. On jest bardzo podobny do Brauna. Także no, a tu, to już jest bliskość duża pana Dobromira Sośnierza, prawda? Także no, ja myślę, że no, ja bym nie była w żadnym z tych grupowań, których jest, są, jest, jest któryś z tych trzech polityków, mając takie poglądy, jakie mam na temat Chin i widząc, że Chiny są największym w tej chwili zagrożeniem dla wolnego świata. Dla mnie dużo ciekawsze w tej wypowiedzi było to, co powiedział pan Dobromir a propos tego, co nie było jak gdyby takim elementem porozumienia w Konfederacji, czyli Chiny nie były, czyli no, największe zagrożenie dla wolnego świata, także element, ważny element polityki Stanów Zjednoczonych i one poprzez stosunek danego państwa do Chin także decydują, jak wielkim, czy może być dane państwo w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, to ten element polityki w ogóle nie jest uwzględniany przez Konfederację w, no, w tych rozmowach, w ich programie. Tam jest po prostu pozwolenie na to, żeby opowiadać właśnie takie rzeczy, jak opowiada Grzegorz Braun. Czyli no, Konfederacja nie zajmuje się największym zagrożeniem na arenie geopolitycznej, wiedząc, że w większości w tym środowisku, bo uważam, że pogląd pana Dobromira Sośnierza jest mniejszością i to taką naprawdę mało mniejszością, zauważanie tego zagrożenia ze strony chińskiej, zwłaszcza w odniesieniu do Hongkongu. Także no to bardzo dużo mówi o tej partii. Ona się skupia na wyimaginowanych często problemach maseczkowo ustawa 447, a tam, gdzie jest największe zagrożenie, to po prostu zamilcza po to, żeby dać prawo do szerzenia często chińskiej propagandy, często haseł niebezpiecznych dla polskiej suwerenności, no bo czymś takim jest zapraszanie wojsk chińskiej armii ludowo-wyzwoleńczej.
Ja się zastanawiam, jaki jest fundament, jakiś punkt wspólny wszystkich konfederatów. No na pewno nie jest to antykomunizm. Pastor Paweł Chojecki, ty tylko przysłuchiwałeś się tej rozmowie panów Sośnierzów.
No, miałem okazję zadać dwa pytania i dziękuję za odpowiedź.
Jak ty byś skomentował takie podejście, przede wszystkim Dobromira Sośnierza, na równi stawiające, można powiedzieć, Stany Zjednoczone, które zdaje się są w siódme w rankingu wolności gospodarczej, z prezydentem Donaldem Trumpem, który obniża podatki, no mówi się, że najwięcej od Ronalda Reagana, i Rosją quasi komunistyczną, rządzoną przez oficera KGB Władimira Putina, a także na równi z komunistycznymi Chinami, tam komunizm jest oficjalną doktryną polityczną i społeczną.
No, tak jak pani Hania, bardzo się cieszę, że do tej debaty, no bardziej spotkania, wywiadu, to jeszcze nie była debata, choć tam szczególnie Tymek próbował jakoś polemizować z tymi różnymi tezami, z którymi my się akurat nie zgadzamy, no ale raczej to była forma wywiadu. Pan zresztą Dobromir Sośnierz później to skomentował, że bardzo kulturalna rozmowa i że miał odpowiedni czas, żeby wypowiedzieć bez żadnego skrępowania wszystkie swoje poglądy.
Także... Ja mam nadzieję, że będzie ciąg dalszy.
No to już jak widzowie będą chcieli, macie pytania, to myślę, że panowie się zgodzą jeszcze raz w tego typu spotkaniu, może w jakiejś innej nieco formule, żeby jakaś debata była, może panią Hanię uda nam się zaprosić do takiego spotkania.
To by było bardzo interesujące.
To by się działo. Jeśli chodzi o partię Korwin, jak wiecie, byłem bardzo długo sympatykiem, później działaczem, potem nawet, że tak powiem, centralnym działaczem. Byłem rzecznikiem prasowym tej partii, organizowałem spotkania UPR-u z Jarosławem Kaczyńskim, z tym panem Adamem Lipińskim i tak dalej, czyli no z Czarneckim też, tym wiecie, co tam robi zdjęcie z takimi figurami miedzianymi, czy nie wiem, brązowymi chyba. Także to wszystkośmy ćwiczyli, także znam to od środka doskonale i wiem, jak człowiek potrafi sam siebie okłamywać czy przekonywać, że to jednak dla dobra jakiegoś wyższego celu trzeba tam tego Korwina kryć, nie? Także mam nadzieję, że z tego zaczadzenia wyjdzie kiedyś pan Dobromir, bo no, niestety widzę u niego taki źle pojęty pragmatyzm. Tu widziałem, że był bardzo tak zadziwiony tym pytaniem o moralność w polityce, nie? Jak to? Przecież studiował teologię katolicką. pisał pracę spełnienia woli Bożej, nie? Mhm. I ma problem z moralnością w polityce. To jest właśnie wpływ Korwina.
Znaczy,
to
są jest dwie wpływ... moralności? Jest osobista moralność i moralność w polityce?
To jest właśnie coś takiego. Korwin na tych młodych ludziach takie piętno umysłowe, intelektualne odciska, że oni zaczynają patrzeć na świat tylko pod kątem wolności gospodarczej. Już nie wolności religijnej, nie wolności politycznej, nie wolności do rodzenia dzieci, tylko żeby biznes był. To jest jakaś choroba, nie? To no, wiecie, normalny człowiek nie dzieli moralności na takie sfery. Także, ale myślę, że to jest efekt przestawania częstego z Korwinem. Kto z kim przestaje, takim się staje. Gdyby pan Dobromir może nawet ojca więcej słuchał, bo tu z ojcem no to już bardzo dużo nas łączy i tam widać, że on ma odniesienia, jasne odniesienia moralne w polityce. Mhm. Czy z takimi ludźmi jak widzowie Idź Pod Prąd, to myślę, że szybko by się wyleczył z tego korwinizmu.
Pani redaktor, widziałam, że pani przytakiwała. Pytanie to otwarte, jak można rzeczywiście tak pragmatycznie podchodzić na równi do Stanów Zjednoczonych, do komunistycznych Chin i tej quasi-komunistycznej Rosji?
Znaczy, no to właśnie nie jest pragmatyczne, to nic z rzeczywistością nie ma wspólnego, jeżeli się stawia znak równości, ale to jest, tu zgadzam się w 100% z pastorem, to jest właśnie wynik działania Korwina i tej całej jego otoczki, wmawianie młodym ludziom, bo sama to widziałam tutaj na Tajwan, wielu młodych ludzi, którzy przyjeżdżają, to są ludzie zafascynowani właśnie Korwinem, oni też gdzieś tam na różnych spotkaniach usłyszeli do Azji i często trafiają tutaj i to są ludzie właśnie, którzy no, bardzo często w rozmowie wychodzi, że oni uważają, że no właśnie, wartości nie są najważniejsze w ogóle w polityce, to nie ma czegoś takiego jak wartości. No wiele z tych takich haseł, które właśnie mówił pan Sośnierz, że zapytanie o to, czy możliwy jest sojusz z Rosją i z Chinami, no tak, jeżeli Stany się zmienią, ale w ogóle to najlepiej nie mówić o takich kwestiach, no bo to są jakieś podejmowanie decyzji. Znaczy to nie jest jeszcze jakaś konkretna decyzja, nie decydujemy się na, nie wiem, na to, żeby zamienić armię amerykańską chińską, to jest tylko wskazanie, no kto jest nam bliższy, jeżeli chodzi o wartości, no to tu już takie puste hasło, nie no, takich rzeczy lepiej nie zdradzać, bo jak powiemy coś, to druga strona no tutaj będzie wiedziała i to jest coś strasznego. No to jest taka pustka zupełnie, to nic z pragmatyzmem nie ma wspólnego. Także no to myślę, że to jest niestety takie no, zamydlanie, takie jakieś pranie mózgu w tym młodym ludziom i szkoda, ale mam nadzieję, że z tego się wyrasta. No już tutaj rzeczywiście ojciec pana Sośnierza ma dużo zdrowsze, lepsze poglądy, więc no jest nadzieja. I na pewno trzeba go pochwalić za to, co zrobił z tą uchwałą hongkongską. Ona oczywiście jest za późno, ale sam zobaczył, że w jego środowisku, i to jest nie tylko Brown i narodowcy, w jego środowisku po prostu nie ma ludzi, którzy chcieli zająć się tą uchwałą i dlatego musiał to zrobić sam. Chwała mu za to, że się nie poddał i poszedł tą drugą drogą, że zrobił to sam. U państwa powiedział, no, że co się dzieje z tą uchwałą pokazało, że poseł, który jest w opozycji niewiele może. Rzeczywiście to pokazało to, ale poseł w opozycji może dużo więcej na ten temat mówić. Ja bym chciała, że skoro pan Sośnierz już był autorem tej uchwały, już tyle czasu poświęcił, dlaczego codziennie na Twitterze nie pisał na przykład, mija kolejny dzień, kiedy Komisja Spraw Zagranicznych nie zajmuje się. Mija kolejny dzień, kiedy Sejm, kiedy no ktoś, osoba, do jakiej się zwrócił, mówi, że to nie jest temat najważniejszy. Konkretnie wymieniać nazwiska. No, mógł to robić, mógł informować publiczność, że coś takiego się dzieje. To właściwie to, że on stworzył taką uchwałę, no to tak naprawdę wydaje mi się, że to środowisko Idź Pod Prąd wyciągnęło, że ten temat krąży jeszcze jakoś, bo to normalnie to by było gdzieś tam, no wsadzili to teraz do tej komisji, niech sobie tam leży, nikt się tym zupełnie nie zajmuje. A okazuje się, że to jest bardzo na czasie temat, nie tylko ze względu na Hongkong, ale dlatego, że ta uchwała trafiła do Komisji Spraw Zagranicznych, a szef Komisji Spraw Zagranicznych został ministrem spraw zagranicznych i już wiemy, jaki jest jego stosunek do kwestii chińskich. Środowisko PiS i ta osoba ucinają takie tematy, bo są to dla nich tematy niewygodne, dlatego że cały czas duża część tego środowiska liczy na jakieś win-win z Chińczykami.
To jest smutne. Rzeczywiście było też słychać ten smutek w wypowiedzi Dobromira Sośnierza, kiedy mówił o tej uchwale o Hongkongu, która nie została poparta przez jego kolegów w większości z Konfederacji.
Tak, tylko trzech. To jest, zobaczcie, bardzo znamienne. Sprawa dość prosta, nie? Komunistyczne Chiny likwidują autonomię, którą potwierdziły wcześniej międzynarodową umową na 50 lat. Po połowie tego okresu dokonują zamachu, łamią tę umowę, niszczą wolność, wsadzają do więzień młodych ludzi, polują na nich. Mamy już wywiad przecież z jedną z takich ofiar polowań. Na całym świecie agentura komunistyczna robi polowania na tych młodych Hongkończyków, którzy przecież są właśnie takim, no taką byli ostoją wolnego rynku, nie? I wolności gospodarczej. I zobaczcie, tu Konfederacja powinna w całości poprzeć, a ona popiera w mniejszości. Czyli co jest jądrem Konfederacji? Na pewno nie wolnościowcy.
To był taki papierek lakmusowy, można powiedzieć, na te wolnościowe poglądy Konfederacji. No wyszło, jak sami państwo widzą, bardzo słabo. Oddajmy głos prześladowanemu przez komunistyczne Chiny Hongkończykowi. Jest to młoda osoba, Simon Cheng, aktywista, który walczy o wolny Hongkong. Był torturowany przez komunistycznych Chińczyków. Jest to były pracownik brytyjskiego konsulatu w Hongkongu. Obecnie na emigracji. Bardzo dziękujemy za wywiad Iwana Belostenki. Wracamy za chwilę.
Co powiedziałbyś Polakom, by otworzyli oczy na ten proces przeprowadzany przez komunistów, który powoli odbiera nam naszą wolność? W Hongkongu obecnie dzieje się to samo, co w Polsce. Z tego, co słyszałem, Polska pod wieloma względami jest obecnie pod wpływem komunistycznej partii Chin. Wpływy te są w telekomunikacji, sieci 5G, szkołach, infrastrukturze itd. To wszystko jest pod wpływem chińskiego rządu. Każde pieniądze wydane w Polsce przez Chiny są tam wydane z ukrytych pobudek politycznych. Oni chcą poszerzać swoje wpływy przez pieniądze. Chociaż udają, że biznes to biznes, a polityka to polityka. Mam nadzieję, że Polska się obudzi, ponieważ Polska w swojej historii była prześladowana przez reżim totalitarny. Dlatego Polska powinna być tym bardziej ostrożna, ponieważ wasi rodacy doświadczyli ogromnego cierpienia z rąk reżimu.
Tych młodych ludzi, między innymi Simona Chenga, walczących o wolność swojej ojczyzny, Hongkongu, opuścili posłowie Konfederacji, którzy nie chcieli poprzeć uchwały o wolny Hongkong. Dobromir Sośnierz pytał, co więcej mógł zrobić. No już redaktor Hanna Shen, nasza korespondentka na Tajwanie, odpowiedziała, co mógł zrobić więcej dla tych młodych ludzi walczących o wolność w Hongkongu. Myślę, że takie programy i takie wywiady jak ten z Simonem Chengiem dadzą do myślenia między innymi posłom Konfederacji, tym, którzy deklarują walkę o wolność. Całość oczywiście na naszym kanale, zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Podawajcie dalej. Dziękujemy serdecznie. Pani redaktor, jak to jest, że w momencie próby opuszcza się tych, którzy walczą o wolność?
No, to jest coś strasznego, to jest coś smutnego, dlatego ja bardzo często mówiłam u państwa, że jak widzą nas Chińczycy, prawda, jako ten naród, który no zawsze stając naprzeciwko wroga, nie mając własnej państwowości, potrafiliśmy jednak zachować no, tę naszą dumę narodową, zachować to, co świadczy o naszej polskości i odbudować państwo polskie. I oni się bardzo często do tego odwołują, do tej naszej walki z komunizmem i z zaborcami, z okupantami i widzą nas jako bohaterów. I często zadają pytanie takie, kiedy słyszą, co się dzieje teraz w Polsce. Zobaczcie państwo, że ta analiza tego młodego Hongkongczyka zależności Polski od Chin, to zrozumienie jest dużo lepsze niż w większości polskich polityków. To jest niesamowite. Ten 20-paroletni młody chłopak ma z zupełnie odmiennej kultury, z dalekiego miejsca, dużo lepiej rozumie, co się dzieje w Polsce, niż większość polskich polityków. Rozumie, jakim zagrożeniem są Chiny. I ci ludzie, widząc, co się dzieje, no właśnie często nie sami zadają pytanie, no ale jak to jest możliwe? Przecież polska solidarność, przecież wy byliście pod zaborami, przecież byliście pod okupacją i niemiecką, i sowiecką, i powinniście no, być wrażliwi na takie rzeczy, lepiej rozumieć. Także no, to jest coś, za co w tej chwili powinniśmy się tak naprawdę wstydzić. Ogromnie wstydzić i zastanawiać się, co możemy robić jeszcze. No Idź Pod Prąd robi bardzo dużo właśnie podając takie wywiady, idąc do źródeł, bo my idziemy, bo rzeczywiście państwo idziecie do samych źródeł. Tu mówią Chińczycy, którzy doświadczyli życie w obu systemach, tym zniewolonym, komunistycznym i w wolnym świecie. Mówią o różnicach, o swoim życiu, jak ono inaczej wygląda, dlaczego często pokazują, że kłamstwo mówione w Polsce, że no Chińczycy to muszą być niewolnikami, że to jest właśnie kłamstwo. Oni to udowadniają wiele razy, wielu Chińczyków u państwa to mówiło. Słyszymy, Hongkongczycy nam opowiadają, o co tak naprawdę chodzi w tej walce, jaką cenę są za to gotowi zapłacić. No więc no źródła są i do tych samych źródeł może sięgnąć każda telewizja, każdy dziennikarz w Polsce, ale każdy poseł, a zwłaszcza poseł parlamentarzysta, który zajmuje się Azją. No wielu z tych posłów, którzy opowiadają głupoty o Chinach, to siedzą w jakichś komisjach polsko-chińskich, czy jakichś grupach polsko-chińskich, czy komisjach zagranicznych, a reagują i podejmują decyzje, które są, no jak mówię, no delikatnie mówiąc, to jest po prostu wstyd. I to jest bardzo delikatnie. A jest to często, a tak naprawdę jest to szkodliwe działanie dla Polski, dlatego że Chińczycy, widząc, jak my jesteśmy miętcy wobec nich, jak bardzo ulegamy ich wpływom, bo boimy się jasno postawić sytuację na przykład naszego deficytu w handlu z Chinami, tego, że zagrożenie, to co się wydarzyło w Hongkongu, te represje mogą dosięgnąć także polskich obywateli, którzy będą negatywnie wypowiadać się na temat reżimu komunistycznego. Oni widząc tą naszą słabość, będą to przenosić nie tylko na sferę polityczną. Wiedzą, że mogą równie twardo grać, jeżeli chodzi o gospodarkę, jeżeli chodzi o wywiad. I Polacy na to nie zareagują, bo ich elity na to nie reagują. Jest część elit, która nie reaguje, bo nie chce, bo widzi korzyści dla siebie. Zobaczcie państwo, jak ten młody chłopak Simon Cheng jak pięknie powiedział, co jest jego motywacją. Jego motywacją jest walka o jego naród. Za właściwie naród. Jego rodacy dziś, wielu z nich już nie może walczyć. Powiedział jasno, w Hongkongu nie ma wolności, wielu ludzi jest zastraszonych. On jest jeszcze w lepszej sytuacji i podejmuje tą walkę. Daleko z domu, ale podejmuje tą walkę, dlatego że to jest jego ojczyzna. To samo mówił Jimmy Lai, Hongkongczyk, bogaty Hongkongczyk, który mógłby sobie spokojnie żyć wszędzie na świecie. Zostaje w Hongkongu i walczy. Dlaczego? Dlatego że, jak sam mówi, Hongkongowi zawdzięcza wszystko.
Jimmy Lai, z którym robiliśmy również wywiad, on został aresztowany właśnie za tę walkę o wolność w Hongkongu przez komunistów. Teraz wyszedł za kaucją, ale mówi się o tym, że on jednak w tym więzieniu się znajdzie i grozi mu dożywocie. Wywiad na naszym kanale. Pastor Paweł Chojecki.
Jest to unikalny wywiad, praktycznie unikatowy, dokładnie powinienem powiedzieć, tylko na naszej antenie. I zobaczcie, w ogóle nie pojawił się w innych mediach ten fakt, że tej klasy przedstawiciel prasy wolnych mediów i ruchu wolnościowego Hongkongu udzielił polskiej stacji wywiadu. Także to pokazuje, że mamy dziennikarzy opanowanych przez lobby prochińskie, które ma za zadanie zamilczać wolny głos Hongkongu. Dalej, ten pan, który został ministrem spraw zagranicznych. Zobaczcie, on torpedował właśnie zajęcie stanowiska przez Sejm Rzeczpospolitej, jeśli chodzi o wolny Hongkong. Zobaczcie, rząd i Sejm. Już kolejne dwa ogniska, gdzie komunistyczna zaraza króluje. No i prezydent. Zobaczcie, mój apel sprzed prawie miesiąca chyba. Bez żadnej odpowiedzi. A zobaczcie, jak prezydent pięknie opowiadał w kampanii wyborczej, jak on się będzie wsłuchiwał w głosy Polaków, jak on będzie rozmawiał ze wszystkimi środowiskami w Polsce. No patrzcie, jakoś głosu Idź Pod Prąd nie słyszy i rozmawiać nie chce, bo milczy w tej sprawie.
Powiedziała Pani o tych tematach zastępczych. Rzeczywiście Konfederacja podgrzewała ustawę 447, która nie ma mocy sprawczej, a ustawa dotycząca bezpieczeństwa narodowego z Hongkongu rzeczywiście ma moc sprawczą i każdy Polak, który nie spodoba się komunistycznym Chinom, może zostać zaaresztowany. Drodzy Państwo, a o tym jakoś Konfederacja nie mówi, nie robi jakichś manifestacji pod ambasadą komunistycznych Chin. Tą dysproporcję widać gołym okiem. Chciałam zapytać o Steve'a Bannona. Pani redaktor, dużo mówiliśmy o tym polityku, teraz dziennikarzu. Został on aresztowany za defraudację pieniędzy od darczyńców. Przypomnijmy, jest to były doradca Donalda Trumpa. Teraz współpracuje z chińskim miliarderem, który musiał uciekać z komunistycznych Chin do Stanów Zjednoczonych Guo Wengwejem. Jak pani skomentuje tę sprawę, ponieważ no, jest ona zagadkowa dla wszystkich chyba.
Tak, i myślę, że taką zagadką pozostaje. Znaczy na razie mamy, no Steve Bannon usłyszał zarzuty i nie został skazany, więc jest osobą niewinną na dzień dzisiejszy. Co się okaże, zobaczymy. Być może okaże się, że rzeczywiście doszło do jakiejś malwersacji. Zresztą kilka tygodni temu w jednym z swoich programów Guo Wengwej też tak rzucił właśnie takie no, te kilka zdań, że no, według niego Bannon trochę się, tak to ujął, że się rozdrabnia, że rzeczywiście podjął bardzo wiele inicjatyw albo dał twarz różnym inicjatywom i nie jest w stanie tego wszystkiego no, do końca i przypilnować i sprawdzić, co się tam dzieje, jacy ludzie zaczynają się koło tego kręcić i bardzo możliwe, że to jest coś takiego. Jest jeszcze jedna rzecz, na którą zwrócił Jiang Feng, to ten chiński komentator, na którego ja często się powołuję, który nie jest, nie chcę powiedzieć, że nie jest przychylny Guo Wengwejowi, ale no nie jest to osoba, która szczególnie darzy szacunkiem Guo Wengweja, tym samym też od czasu do czasu krytykował Bannona, ale on zwrócił uwagę, że w tym akcie oskarżenia jest wymieniona jedna z organizacji non-profit, którą założył Steve Bannon, że to właśnie ona miała otrzymać jakieś pieniądze. Ta organizacja ma określoną sygnaturę, która określa ją jako taką grupę organizacji z typu grup społecznych. Dokładnie to jest opieki społecznej i według amerykańskiego prawa takie non-profitowe organizacje nie muszą ujawniać imienia i swoich darczyńców z imienia i nazwiska. I tylko sąd może do tego zmusić tę organizację. I Jiang Feng uważa, że bardzo możliwe, że chodzi o to, aby poznać wszystkich darczyńców tej konserwatywnej organizacji, która także tworzy między innymi te media War Room Pandemic, które prowadzi Steve Bannon. I to będzie informacja bardzo cenna dla tych środowisk lewicowych. Oni będą chcieli wyłapać tam ludzi, którzy także popierają Trumpa i tym uderzyć w Trumpa, ale to jest także bardzo cenna informacja dla Chin komunistycznych, bo wiele z tych mediów jest, wiele z takich organizacji, takich mediów w tej chwili w Stanach Zjednoczonych jest popieranych przez Chińczyków mieszkających w Stanach Zjednoczonych, tych wolnomyślących. Jak mówię, na to zwrócił uwagę no, Chińczyk, który niespecjalnie darzy jakimś wielkim szacunkiem samego Guo Wengweja, a jak wiemy, Bannon z Guo Wengwejem współpracuje. Jeszcze jeden, a Guo Wengwej znowu zwrócił uwagę na coś innego. Tak jak większość informacji z zagranicy, z zachodu w Chinach ukazuje się w mediach chińskich, okazuje się z no, co najmniej lekkim opóźnieniem, to informacja o aresztowaniu Bannona ukazała się nawet w niektórych chińskich mediach wcześniej niż ukazała się w amerykańskich mediach. Więc no, pytaniem jest, no, skąd oni to wiedzieli, prawda? No, on tutaj rzuca, że być może jakiś ten ślad chiński tutaj jest. Ale jak mówię, ja nie chcę bronić Bannona, być może rzeczywiście coś jest tu nie tak, ale pamiętajmy, że i on, i Guo Wengwej, bez względu na to, co się wydarzy, to odegrali bardzo ważną rolę w tym, że dziś mówimy o Chinach tak, jak mówimy, że administracja amerykańska, że media amerykańskie, że społeczność amerykańska mówi o Chinach tak, jak mówimy. Znaczy, że widzimy naprawdę to zagrożenie i ze strony militarnej, i ze strony mediów, i o świecie, i w wielu, wielu innych aspektach naszego życia. Bez Guo Wengweja, bez Steve'a Bannona to nie byłoby możliwe. Także to jest na pewno ich ogromny no, coś, oni się do tego na pewno przyczynili i z tego także względu są okropnym, no, jednym z większych wrogów dla partii komunistycznej.
Rzeczywiście ta informacja, o której pani mówiła, że w Chinach od razu niemal ta informacja się pojawiła. Ci politycy czy dziennikarze, oni byli bardzo antykomunistyczni i to trzeba im oddać. Często cytowaliśmy ich w Idź Pod Prąd. Pytanie, jak zareagował na to Donald Trump? Mówi się, że to aresztowanie jest ciosem również w prezydenta Stanów Zjednoczonych.
Oczywiście, nawet ta sprawa właśnie tego non-profit organization, tych darczyńców, co z tego, to by było dalsze ciągnięcie tego tematu, znaczy powiązanie nie tylko Bannona, ale także innych ludzi związanych z Bannonem, z Trumpem. Oczywiście to jest uderzenie, chodzi przede wszystkim o uderzenie w Trumpa, a także o jeden z jego głównych takich haseł wyborczych, który jest nadal aktualny, czyli silne granice, postawienie murów, pokazanie, że to jest jakaś malwersacja, jakiś temat, który doprowadza do tego, że w grę wchodzą jakieś ogromne pieniądze, chociaż w tym przypadku na budowę 25 milionów na budowę muru, no to akurat nie jest tak dużo, choć oczywiście to są duże pieniądze. Także chodzi o to, przede wszystkim chodzi o uderzenie w Trumpa. Trump tutaj zagrał bardzo dobrze, bo szybko się od tego odciął. Przyznał, że on sam, ale przede wszystkim niektórzy ludzie w jego administracji uważali, że to nie jest najlepszy pomysł, żeby sobie tam jak coś, tutaj ktoś wybuduje mur, tu ktoś wybuduje mur, a tu ktoś wybuduje mur i że z tego mogą być jakieś problemy. Także na razie bardzo dobrze z tego wyszedł, ale no będą mu na pewno gdzieś tam wyciągać jego rodzinie jakieś powiązania z tą organizacją. No zobaczymy, co będzie dalej, bo być może okaże się, że dalej nie będzie nic. No być może rzeczywiście nie będzie żadnej sprawy i tutaj chodziło o to tylko, żeby właśnie no przez moment zaaresztować Steve'a Bannona, powiązać go jakoś z Guo Wengwayem, pokazać, że Guo Wengwayem no żyje w bogactwie. Czy oczywiście było wiadomo, Steve Bannon bardzo często bywał na tym jachcie. Bardzo często stamtąd były robione programy i jakoś to nikomu do tej pory nie przeszkadzało. Raptem teraz był odpowiedni moment, żeby to wykorzystać. A Guo Wengwei jest jaki jest. Każdy, kto ogląda jego programy, a ludzie, którzy zajmują się Chinami, powinni to robić. No wiedzą, że on oprócz tego, że przekazuje jakieś informacje, no to ma taki styl jednak osoby, która no to tu wystąpi z cygarem, tutaj pokaże swój jach, a tutaj jakąś kolekcję czegoś tam. No taki ma styl. No i można to lubić i nie. Wielu Chińczyków w tym razi. Ale jednocześnie no, każdy przyznaje, nawet ci, którzy niespecjalnie go lubią, że wiele z informacji, które posiada, są bardzo cenne i to, co zrobił w zorganizowaniu Chińczyków za granicą, pokazaniu im, jak ważne jest, żeby się organizowali w grupy, żeby zbierali pieniądze na określone cele i te cele realizowali. No to było coś, co nie istniało w tym środowisku. No były pewne osoby, które znaliśmy, opozycjoniści, tacy jak pastor Bob Fu, ale no to były osoby, które no próbowały coś pojedynczo albo w jakichś malutkich grupkach przy współpracy z rządem, a to od razu wymagało, że nie mogli na przykład krytykować amerykańskiego rządu, a Guo Wengwei pokazał, że nie, że należy wskazywać na wszystko, co jest nie tak, co nie tak robi partia komunistyczna, ale także jeżeli coś się dzieje, zachodnie rządy, amerykańskie, administracja Trumpa, demokraci robią coś nie tak w polityce chińskiej, to należy o tym otwarcie i ostro mówić. To jest coś, co zupełnie zmieniło i nastawienie społeczności chińskiej w Stanach Zjednoczonych do polityki wobec Chin, do sposobu mówienia o tym, zmieniło media chińskojęzyczne. No naprawdę to jest coś, co jest na pewno, no za to trzeba, to jest, należy im zapisać na plus. Być może okaże się, że to był ostatni plus i że rzeczywiście no, Steve Bannon zrobił coś nie tak, ale poczekajmy, na razie jest człowiekiem niewinnym.
Poczekajmy, na pewno jest razem z Guo Wengwayem bardzo niewygodny dla Komunistycznej Partii Chin. Przypomnijmy też, że to wszystko się dzieje w kontekście rozpędzającej się kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych. Dziękuję serdecznie pani redaktor. Była z nami redaktor Hanna Shen, korespondentka Idź Pod Prąd na Tajwanie.
Dziękuję.
Też dziękuję i nie poddawajcie się Państwo. Trzymam kciuki za wszystkich i modlę się za tych właśnie szczególnie prześladowanych, ale myślę, że to pokazuje, że no jeszcze gnamy jeszcze bardziej dalej.
Tak, tak, rzeczywiście mamy już informacje od naszych widzów. Oni postulują, Dariusz Niedźwiecki, Rafał Karkosz, zrzutka na nowy samochód. Musimy zrobić zrzutkę dla Grzegorza Doleckiego. Rzeczywiście już Społeczeństwo Obywatelskie Idź Pod Prąd się organizuje. Dziękujemy za te słowa. Redaktor Hanna Szen. A przed Państwem prosimy bardzo fragment, kolejny fragment z nauczania pastora Pawła Chojeckiego i wracamy za chwilę.
Pierwsza Rzeczpospolita miała wspaniałe wizje, wspaniałe pomysły. Tu przykład już nawet jeszcze z czasów Jagiellonów, Paweł Włodkowicz, pamiętacie jego takie idee, że chrześcijaństwo może być propagowane tylko dobrowolnie, że nie można nikogo zmuszać do przyjęcia wiary w Chrystusa. Jest to, bo jeśli my kogoś zmuszamy do przyjęcia wiary w Chrystusa, to Włodkowicz tłumaczył tamtym katolikom tamtych czasów, także właśnie na Soborze w Konstancji. To co mówimy o Chrystusie? Co mówimy o tym darze zbawienia, które Chrystus daje? Że on jest zły, pokraczny, niepotrzebny. Jak trzeba siłą komuś zmuszać, no to już jest komuna. To już jest komuna. On mówił, Chrystus jest tak wspaniały, że trzeba go tylko pokazać, a część ludzi za nim dobrowolnie pójdzie, a reszta niech ma wolność. Chce, niech idzie, nie, to nie. Nie? On to tłumaczył, zobaczcie, w 1415 roku na Soborze w Konstancji, tam gdzie właśnie zamordowano Jana Husa. Nie? Także takie ideeśmy mieli. No, rzeczywiście, jeśli chodzi o to, żeby dobrowolność była, wolność, to w Polsce pod tym względem ta idea długo się trzymała. Szlachcic na zagrodzie, równy wojewodzie. Nawet jeśli nie mieli jakichś biblijnych inklinacji, to szlachta wiedziała, że jak pozwolą prześladować kolegę szlachcica, czy brata, czy jak oni mówili, na innego szlachcica. Brat, no w każdym razie rozumieli, że on jest tym samym stanem, nie? Czyli jak uderzą w jednego szlachcica z jakiegoś paragrafu, to później uderzą z tego samego albo z innego w niego. Dlatego oni rozumieli potrzebę wolności jako gwarant swojej wolności. Nawet już bez żadnego altruizmu rozumieli, że w ich najbardziej egoistycznym interesie jest popierać wolność brata szlachcica do tego, żeby myślał, co chce. Jeśli on będzie mógł myśleć, co chce, na tyle bystrzy byli, to ja będę mógł myśleć, co chcę. Ale jeśli jemu nie pozwolimy myśleć, co on chce, to w końcu kiedyś przyjdą i po mnie. I mi nie pozwolą myśleć, co ja chcę.
Całość tego świetnego nauczania na naszym kanale YouTube i na Facebooku Idź Pod Prąd. Mamy już...
Tam świetnego to bym nie przesadzał. No to jest po prostu takie troszeczkę humorystyczne przedstawienie państwa jak w rejsie.
No zobaczycie. Według widzów świetny.
No, dobrze.
Mówię za widzów i za siebie.
Raczej było to takie ad hoc nauczanie właśnie po debacie z panami sośnierzami. To chciałem, bo tu ataki posypały się na nich i na nas za zorganizowanie tego wywiadu, no to chciałem jakoś biblijnie pokazać, jaka powinna być rzeczywistość w tym obszarze. Zresztą będziemy za tydzień kontynuować, bo parę pytań pozostało jeszcze do przerobienia.
Za tydzień o 13 zapraszamy na ciąg dalszy, a ja chciałam cię zapytać o tę zrzutkę, którą proponują nasi widzowie Dariusz Niedźwiecki, Rafał Karkosz, a także Elżbieta Siwek.
No, bardzo dziękuję. Dokładnie taki sam odruch miałem, kiedy usłyszałem po raz pierwszy o tym haniebnym czynie tych, no niektórzy tu widzę, nazywają ich nawet terrorystami, bo rzeczywiście to był czyn już terrorystyczny. Szczególnie dziwi takie milczenie służb polskich. Nie tylko prokuratury, ale przeróżnych tam ABW, przecież policjant został zaatakowany, nie? A zobaczcie, a tu nic, żadne służby, żaden kontrwywiad, nic nie działa. Ja podejrzewam, że to wskazuje na silne umocowanie tej grupy terrorystycznej, która nas hejtuje, w tajnych służbach starego okresu lub w konotacji z Chińczykami, ponieważ no, taki przypadek, że akurat ta grupa znajduje się wokół zakładu, którym gospodarują Chińczycy. No to taka ciekawostka.
Tak jak widzicie Państwo, dla nowych widzów, również telewizja Idź Pod Prąd, redaktor Hanna Shen, jesteśmy bardzo niewygodni dla Komunistycznej Partii Chin.
No nie dziwimy się, że ona swoją agenturę, przecież mówiliśmy o tym, że nawet został wyprowadzony przeciwko nam sam ambasador komunistycznych Chin w Polsce, a także chińska komunistyczna jaczejka Global Times zaatakował Idź Pod Prąd. Także wiecie, to nie jest zabawa, nie? To nie są jakieś nasze fantasmagorie. To są fakty, które są też w naszym raporcie, ale jeszcze do tej zrzutki. Ja postanowiłem, że z tych pieniędzy, które są w budżecie Idź Pod Prąd, na pewno pokryjemy ten koszt samochodu. To jest 8 tysięcy złotych. Ale jeśli byście chcieli się dorzucić, szczególnie na ten cel, to poproszę o wpłaty z takim dopiskiem Grzegorz albo samochód Grzegorz, Grzegorz Dolecki. No co tam wpiszecie, będziemy wiedzieć, ale tak czy tak powiedziałem Grzegorzowi, że na pewno koszt tego samochodu my weźmiemy na siebie. To jest jego narzędzie pracy też. Przy okazji podam wam, no, że z gitarami w tym miesiącu jest słabo albo beznadziejnie. Michał Wałek mi tak napisał. To po ludzku oczywiście, mówię to z uśmiechem, bo wiem, co Bóg robi, na co was stać. Jest w tej chwili około 100 gitar mniej niż w poprzednim miesiącu, czyli na dzisiaj jest 630 osób, które nas wsparły, naszą telewizję. Spokojnie przyglądamy się, ale was informuję, jaka jest sytuacja. Także
nowym
niezależnie...
widzom tłumaczę, o co chodzi z gitarami. Gitary to wpłaty. idźpodprąd.pl/wsparcie. Tam możecie nas wesprzeć. Tak jak mówiliśmy, my nie utrzymujemy się z darowizn od państwa, ale
nie,
z
to
waszych...
nie są darowizny, to jest wyszarpane pieniądze pod przymusem podatnikowi. Także z żadnych publicznych podatków nie żyjemy, tylko żyjemy z tego, co ludzie dobrowolnie nam wpłacą. Także czy się zbierze ta suma 8 tysięcy, czy się nie zbierze, to i tak przekażemy. Jeśli się zbierze więcej, to przekażemy więcej, bo to nie będę mówił szczegółów, ale myślę, że trzeba pomyśleć o podniesieniu poziomu bezpieczeństwa w domu Grzegorza i jego rodziny. Szczególnie chodzi o też przecież malutkie dzieci, bo ci hejterzy to są no, ludzie bez żadnych hamulców moralnych i jeśli nasze podejrzenia są słuszne, a jest to jakaś agenturalna działalność, no to wiecie, że tam oni mogą robić przeróżne jeszcze gorsze rzeczy.
Janina Karolak, do tych podłych podpalaczy Pan Bóg wam zapłaci sprawiedliwie.
No spokojnie. Mamy nadzieję, że jeszcze i na ziemi sprawiedliwość jakaś tu będzie, że Polska nie będzie dalej takim krajem bezprawia albo tylko selektywnego stosowania prawa. Zobaczcie, że kiedy jakiś ksiądz, jakiś budynek kościelny katolicki zostanie zaatakowany, czy nawet tam wywieszą tęczową flagę, czy tam to już jest antyterroryści wchodzą, nie? Pamiętacie o tym, nie? Jakieś tam były takie akcje. Tu zobaczcie, są ewidentnie terrorystyczne działania, niszczenie samochodów, groźby śmierci wobec ludzi, zorganizowane także wobec funkcjonariuszy publicznych, wobec policjantów czy innych przedstawicieli służb. Zobaczcie, że tutaj w ogóle ani dziennikarze w ogóle nie wiedzą, udają, że nie wiedzą. To jest już parę lat tych działań, bo to z paru lat są te w tym raporcie fakty zgromadzone. Dziennikarze praktycznie nie widzą, ABW nie widzi, inne służby, służba kontrwywiadu nie widzi, nie? Prokuratura umarza wszystko jak leci, nawet ataki na policjanta. Zobaczcie, to każdy funkcjonariusz służb powie, że coś śmierdzi, coś tu śmierdzi.
Rzeczywiście, my nagraliśmy nawet program, drodzy Państwo, kulturalny na temat hejtu. Hejtu, który doprowadza do zbrodni. Jest mowa o filmie Sala samobójców, hejter Jana Komasy, ale tak jak mówiliśmy, To nie jest fikcja, to jest polska rzeczywistość.
To się dzieje.
Prosimy teraz o krótki fragment zwiastun programu kulturalnego. Pierwszy odcinek już na antenie Idź Pod Prąd i wracamy za chwilę. Tomek jest ze wsi, ale jest rodzina Krasucki, z którą jest zaprzyjaźniony, przynajmniej tak mu się wydaje, bo to jest bogata rodzina, tak zwana inteligencka, która przyjeżdżała do jego gospodarstwa, gospodarstwa jego rodziców na wakacje. On się dostaje na prawo, jednak popełnia plagiat, zostaje wyrzucony ze studiów. Nie mówi o tym rodzinie Krasuckich, ponieważ dostaje od nich takie stypendium, ale także jest zakochany w ich córce Gabi, w tej roli świetna Vanessa Aleksander.
Film przedstawia kuchnię hejtu i to jest najważniejsze.
Hejt to nie jest przypadek i że ktoś tym steruje. Myślę, że to jest bardzo cenna lekcja dla młodego pokolenia.
W filmie Jana Komasy został uchwycony ten hejt z jednej i z drugiej strony. Tomek produkuje treści hejtujące prawą stronę i hejtujące lewą stronę. Ten sam człowiek rozgrzewa te emocje.
Mógł się w tym momencie cofnąć, a on poszedł dalej w to zło i widać, że to mu sprawia przyjemność.
Nie widać już aspektu siebie, to znaczy szukasz siebie w innych i to jest bardzo złudne. Widać to również, kiedy młodzi ludzie wyjeżdżają na studia, czy choćby emigrują, że odcinają się od swoich korzeni, że oni już nie interesują się sobą, nawet nie wiedzą, kim są, tylko są właśnie zafascynowani innymi ludźmi i kopiują innych ludzi, chcą ich po prostu naśladować. Też młodzi ludzie mają taką tendencję, że nie szukają informacji, oni po prostu łapią szybki obraz, szybkie hasło i idą dalej, bo już po prostu nie mają czasu i nie chcą się wgłębiać w dalsze treści.
Całość na naszym kanale YouTube, Idź Pod Prąd i na Facebooku. Hejter Komasy wyprzedza Real i czekamy na wasze pomysły, nazwy nowego programu kulturalnego Idź Pod Prąd. Będziemy wdzięczni, piszcie na kontakt@idźpodprąd.pl.
W całej tej bardzo tragicznej sytuacji, tego zamachu, padło wreszcie odwołanie do Boga, no to powiem wam coś optymistycznego. Zobaczcie, jak wygląda kabina tego spalonego samochodu. Nie możemy przybliżyć na środek, ale widzicie, to są elementy kierownicy tu po lewej stronie za mną. Nie? Kierownica została do połowy spalona. Tak wygląda wnętrze samochodu. Ale w tym wnętrzu był egzemplarz Nowego Testamentu. Mniej więcej taki. Jak myślicie, co się z nim stało? Przetrwał ten pożar, tak. No to tylko tyle.
Rzeczywiście tak symboliczna wiadomość od Boga, można powiedzieć. Pastor Paweł Chojecki, co można zrobić, żeby takie akty się nie powtarzały?
No trzeba zbudować Rzeczpospolitą opartą na sprawiedliwości, na fundamencie sprawiedliwości dla wszystkich. Nie? No to taki cel daleki, bo tu jeśli instytucje państwa nie zaczną chronić swoich obywateli, a karać, tak jak Biblia nakazuje, wszelkich przestępców, bandziorów, terrorystów i innych złaków, no to nie będzie sprawiedliwości. Najpierw nie będzie tej sprawiedliwości i ochrony dla nas, a potem dla ciebie. To się nie zmieni. To się nie zmieni. Najpierw przyjdą po nas, potem przyjdą po was. Chyba, że razem zbudujemy Rzeczpospolitą, która będzie domem dla wszystkich. To jest cel dalekosiężny, to jest cel całego naszego projektu, zarówno medialnego, jak i kościelnego, zmienić Polskę. A to, co możesz zrobić dziś? No to dziś możesz wesprzeć to, co mówiliśmy, czyli zbiórkę na ten samochód. Możesz napisać słowa wsparcia, bo przecież Grzegorz, jego rodzina, znajomi, czy Tomek, biskup, policjanci z Czarnkowa będą to czytać. Możesz napisać w komentarzu,
na
Twitterze.
W komentarze pod programem.
Słowa wsparcia i potępienia dla tych czynów i dla milczenia. Albo dla milczenia tych nocnikarzy z Warszawy, dla tych działań prokuratorów. W całej Polsce, zobaczcie, tacy sami. Takie same działania ma prokuratura w Nowym Sączu, w Czarnkowie, w Janowie, w Lublinie i tak dalej, mógłbym jeszcze kilka wymienić. Dokładnie ta sama rola prokuratury. Umarzać, nie wszczynać dochodzenia. To jest dla mnie jasne. że wytyczne idą z Warszawy. Czyli teraz musi się rozpocząć presja na tych ludzi, którzy biorą pieniądze od Polaków, a służą absolutnie niepolskim obyczajom. Być może także i służbom.
Zamilczanie to też jest jakaś forma dyskryminacji.
Oczywiście. I o tym mówiliśmy w tym raporcie.
W momencie, kiedy wystąpili u nas zarówno Witold Waszczykowski, czyli były szef dyplomacji Polski, jak i Andrzej Sośnierz, poseł Porozumienia i były szef NFZ-u, i Dobromir Sośnierz z Konfederacji, odezwali się niektórzy, no, można powiedzieć, ludzie, którzy nie do końca nam dobrze życzą. Stanisław Michalkiewicz, prosimy bardzo.
Łukasz Sowul, co pan sądzi o tym, że politycy PiS zaczęli pojawiać się w telewizji Idź pod prąd lubelskiej sekty judejskiej, antypolskiej i antykościelnej pana Pawła Chojeckiego? Niedawno gośćmi byli pan Waszczykowski oraz Sośnierz senior, a zapowiadani są kolejni. Ja zakładam trzy możliwości. Po pierwsze, pokazują prawdziwe oblicze. Po drugie, mają przykaz od naszych sojuszników. Po trzecie, są po prostu głupi. Myślę, że wszystkie trzy możliwości mogą wchodzić w rachubę jednocześnie. W ogóle nie wiedziałem, że tam do pana Chojeckiego takie tuzy przychodzą jak pan Waszczykowski. No ale to widocznie ludzie rosną razem z krajem. No i pewnie pan Marian Kowalski trochę żałuje, że on już tam z panem Waszczykowskim wywiadów nie przeprowadza. No ale trudno, tak, taki los wypadł nam.
Czyli po raz kolejny zostaliśmy nazwani sektą jakąś, judejską sektą.
Małe piwo, ale bo to codzienność u tych hejterów przeróżnych. Ale zobaczcie, że pan Waszczykowski też został nazwany od razu trzema tam epitetami. Agent i to, i głupi, i taki, i śmaki. No i także został wezwany, że tak powiem, do odpowiedzi Marian Kowalski. Nie? I rzeczywiście, z tego co wiem, Marian Kowalski odpowiedział panu Stanisławowi, czy towarzyszowi Stanisławowi, odpowiedział w starym stylu, starego Mariana. Dlatego zapraszam na scenę Mariana Kowalskiego.
Ale pan Michalkiewicz też był Idź pod prąd, niech nie zapomina. Jest materiał, w którym występujemy razem. Program prowadzi Kuba Knap, mój dawny kolega jeszcze od czasów Unii Polityki Realnej. Także niech pan Michalkiewicz nie zapomina, że sam był gościem redakcji Idź pod prąd. No i niejednokrotnie przecież, gdy Paweł Chojecki był jeszcze szefem lubelskiego UPR-u, to pan Michalkiewicz przyjeżdżał na zaproszenie Pawła Chojeckiego i na spotkanie otwarte, które to Paweł Chojecki panu Michalkiewiczowi organizował. Myślę, że pan Michalkiewicz tylko udaje zaniki pamięci.
I twój komentarz, pastor Paweł Chojecki.
No Marian zaorał towarzysza Michalkiewicza i pokazał, że to jest faryzejski obłudnik, oprócz tych swoich innych funkcji, które w Polsce realizuje. Cóż mi dodać?
Czy Marian Kowalski wróci do Idź pod prąd?
Wiecie, ja nie znam przyszłości.
I tym akcentem kończymy program Idź pod prąd na żywo. Kiedyś Kowalski, Chojecki na żywo. Nasi starsi widzowie pamiętają. Postawmy kropkę. Polecamy wam, tak jak mówiłam, notkę na idźpodprąd.pl. Andrzej i Dobromir Sośnierz. Jedna rodzina, dwie partie. Wywiad Idź pod prąd, Kornelia Chojecka, Tymoteusz Chojecki. I polecamy oczywiście tę rozmowę na żywo. Świetny, świetny wywiad, naprawdę no, kawał dobrego dziennikarstwa. Link na czacie i w opisie programu. Przypominamy i zachęcamy was do wzięcia udziału w challenge'u literackim i rysunkowym Weteran w rodzinie, weteran w sąsiedztwie. Napisz krótkie opowiadanie do 250 słów lub narysuj komiks do dwóch stron. Prace wysyłajcie na kontakt @idźpodprąd.pl. Termin 31 sierpnia. Szczegóły znajdziecie na naszym Facebooku. Do wygrania naprawdę cenne nagrody. A dzisiaj o 18:00, tak jak mówiliśmy, zapraszamy na serwis informacyjny i program Idź pod prąd, dogrywka z mecenasem Andrzejem Turczynem. Porozmawiamy więcej, co możemy jeszcze zrobić, żeby pokazać państwu, że nie godzimy się na dyskryminację, na prześladowania i zamilczanie. o 20:30, Biblia w czasie zarazy, Studium Biblii z pastorem Pawłem Chojeckim, Dzieje apostolskie, bardzo, bardzo na czasie.
A też będzie z władzą państwową konflikt Kościoła.
Także bardzo polecamy, to jest program interaktywny, również o 20:30 wasze komentarze, wasze pytania. A po programie Pomyśl dziś pastora Chojeckiego, Home of the Brave, czy tylko, a także karta z kalendarza Piotra Setkowicza, to za chwilę. Dziękuję ci serdecznie, szef telewizji Idź Pod Prąd, pastor Paweł Chojecki był moim i państwa gościem.
Ja dziękuję tobie również, dziękuję bardzo, bardzo państwu, że jesteście z nami, dziękuję wam za wsparcie. Dziękuję już za to, co się teraz pewnie dzieje w internecie, że wielu z was właśnie pisze słowa wsparcia i na różne sposoby stara się wspomagać naszą pracę. Bardzo, bardzo serdecznie wam dziękuję, że jesteście z nami i naprawdę czuć w tym pracę zespołową, czuć w tym powiew husarskich skrzydeł.
Witamy wszystkich naszych nowych widzów i przypominamy, była z nami redaktor Hanna Shen, nasza korespondentka na Tajwanie. Do zobaczenia.
Tytuł zaczerpnąłem z tej pięknej koszulki, którą dostałem od naszej Polonii amerykańskiej z okolic Chicago. Jeszcze raz bardzo dziękuję. USA, Home of the Brave. W szerszym rozwinięciu, że to jest ojczyzna wolnych, dlatego że odważnych. Nie? Także tu jest tylko końcówka tego mojego ulubionego motta Amerykanów. Ale ktoś zapyta, przecież Polacy są równie odważni, a może nawet bardziej. Prezydent Trump to właśnie bohaterstwo powstańców warszawskich i ogólnie polskich żołnierzy postawił na szczycie, a wie, co mówi, bo jest Amerykaninem, znający swój naród i historię. Co więc mają jeszcze Amerykanie, czego my nie mamy tu w Polsce? No można prosto odpowiedzieć, oprócz odwagi potrzebna jest mądrość. Mądrość pochodzi z poznania Boga i z obecności Boga w naszym życiu. Mądrość prowadzi też Amerykanów do organizacji, a w tej organizacji mają bardzo ciekawą cechę. Potrafią pomimo różnic i pochodzenia z różnych kierunków, nawet narodów przecież, uzgodnić rzeczy wspólne. Nazywają to przymierzem. I kiedy zawrą ze sobą już jakieś mądre przymierze, to później się jego wytrwale trzymają. Jak to jest w Polsce. Niekiedy nawet mądre rzeczy potrafimy zawrzeć czy umówić się. Ale kiedy Polacy potrafią wytrwać przy mądrych postanowieniach? Mówi się, gdzie dwóch Polaków, tam trzy partie. Zaraz zaczynamy się rozchodzić na boki. Dlaczego? Ponieważ do wytrwania w przymierzu potrzebna jest siła. Samo dobre prawo nie wystarczy. O tym mówi list do Rzymian, 3:8. Albowiem czego zakon, prawo nie mógł dokonać, w czym bym był słaby z powodu ciała, czyli grzechu, tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego, Jezusa Chrystusa. Bez Jezusa Chrystusa naród nie jest w stanie realizować dobrych umów i praw.
Dwudziestego czwartego stycznia 1989 roku Sejm PRL wyłoniony w tzw. wyborach kontraktowych powierzył funkcję prezesa Rady Ministrów Tadeuszowi Mazowieckiemu. Rekomendował go Wojciech Jaruzelski, którego ten Sejm i Senat wybrały na prezydenta. Sam Tadeusz Mazowiecki zaczynał swoją karierę w stowarzyszeniu PAX, którego istnienie komuniści dopuścili i które wykorzystywali do swoich celów. Funkcję ministra obrony narodowej pełnił w tym rządzie nadal generał broni Florian Siwicki, prymus oficerskiej szkoły w Riazaniu, a ministrem spraw wewnętrznych był generał broni Czesław Kiszczak. Ponieważ większość stanowisk w rządzie Tadeusza Mazowieckiego pełnili ludzie związani z podziemną Solidarnością, uchodzący w powszechnej opinii za bohaterów, cieszył się on początkowo wielkim zaufaniem narodu. Pod rządami Tadeusza Mazowieckiego komuniści nadal bez przeszkód uwłaszczali się na majątku narodowym, a funkcjonariusze służby bezpieczeństwa bez przeszkód niszczyli bądź wynosili do domów tajne akta. Leszek Balcerowicz zrealizował swój program gospodarczy, doprowadzając z jednej strony do zduszenia hiperinflacji, a z drugiej do upadku wielu rodzących się przedsiębiorstw prywatnych oraz zakładów pracy, które w czasach realnego socjalizmu z powodzeniem konkurowały swoimi wyrobami na rynkach zachodnich. Wybory prezydenckie w roku 1990 pokazały, że Tadeusz Mazowiecki nie cieszy się już zaufaniem. Złożył on w związku z tym dymisję, a jego rząd przestał pełnić swoją funkcję 4 stycznia 1991 roku. Ludzie związani z nim na trwałe weszli jednak do życia politycznego III Rzeczpospolitej. Symbolem tutaj jest Władysław Kosiniak-Kamysz, syn Andrzeja Kosiniaka-Kamysza, który w tym rządzie był ministrem zdrowia.